Wiosna tuż, tuż, można powiedzieć. Kinga Szymanek, dzień dobry.
Mądre dzieci.
Dzisiaj przyjrzymy się wiośnie, czy już jest i co na to wskazuje. Sprawdzimy też, ile jest tych wiosen, bo okazuje się, że nie tylko jedna. O tym porozmawiamy z panem od pogody, a dziś w programie także o grzecznych i niegrzecznych słówkach, a także o tym, że grzeczność to nie tylko słowa. O tym opowie nam pani profesor, która zajmuje się językiem polskim. Zaprosimy was też dziś na wydarzenie sportowe w Lublinie. Dotyczy ono przedszkolaków, ale właściwie całych rodzin, bo przecież kibicowanie to też bardzo ważna i poważna sprawa. Dzisiejszy program powstał także dzięki wam, naszym młodym słuchaczom i ekspertom ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie, z którymi rozmawiała Paulina Superczyńska i poznamy dziś wasze opinie na temat wiosny, a także grzeczności i niegrzeczności. Krzysztof Mysiak i Jarek Gołofit realizują tę audycję. Zapraszamy do spędzenia wspólnego czasu do godziny 10.
Klimatycznie.
Dni są coraz dłuższe i jest coraz cieplej. Można powiedzieć, że wiosna już blisko. Jest taka jedna data, która kojarzy nam się z wiosną, 21 marca, więc to już za kilka dni. A tak właściwie, co to oznacza, że wiosna już jest?
Jakbym namalowała wiosnę, to by była kolorowa, by kwiatki rozkwitły, nie byłoby wiatru, byłoby słońce, tak radośnie.
Co to znaczy, że przyroda się budzi do życia na wiosnę?
To znaczy, że rośliny rozkwitają, przylatują ptaki, zwierzęta często są spotykane i budzą się z snu zimowego.
Rosną kwiaty, przylatują ptaki, śpiewają ptaki.
No wiosna wygląda to tak, że zaczyna się robić cieplej.
Jak tę wiosnę rozumieć? Pytamy o to pana od pogody, pana Grzegorza Kołodzieja z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Wiosna kojarzy nam się przede wszystkim z słoneczną pogodą, z burzami, z taką już temperaturą, która pozwala na to, że zdejmujemy ciepłe ubrania. To takie mamy pierwsze skojarzenia z wiosną, natomiast tak od strony może nie naukowej, ale takiej meteorologicznej, gdybyśmy tak poważnie trochę rozważali, rozumienia samego słowa wiosna, no jest kilka. Na pewno dzieciom w szkole wiosna kojarzy się, szczególnie w młodszych klasach, z topieniem marzanny. Z reguły mówi się, że marzannę topi się w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli jest to 21 marca, czyli po prostu wtedy tak jakbyśmy sobie uświadamiali, że zima już sobie poszła. Natomiast no, parę dni temu imieniny Grzegorza były. Mówi się, że na Grzegorza idzie zima do morza. To jest też takie określenie, chociaż to rzadko to zdarza się, bardzo rzadko. Natomiast jeśli chodzi o tą wiosnę kalendarzową 21 marca, to ona jest bardzo blisko wiosny astronomicznej. Czyli wiosna astronomiczna to jest wtedy, kiedy dzień zrównuje się z nocą, czyli praktycznie noc od tego dnia zaczyna być krótsza, a dzień dłuższy. No i to jest data zmienna, bo do końca właśnie XX wieku był to 21 marca, teraz mamy 20 marca, a prawdopodobnie od roku 2044 będzie to 19 marca. Jest to związane z tym, że rok nie trwa dokładnie 365 dni, tylko 365 dni i ileś tam minut. I te minuty powodują to, że po kilkudziesięciu latach, powiedzmy, do jeden ten dzień dodatkowo w roku się nazbiera, więc ten termin wiosny się przesuwa. No, być może za ileś tam setek lat ta wiosna będzie już z końcem lutego. Także to jest drugie określenie wiosny. No i są jeszcze dwa takie określenia wiosny, dosyć powszechne, czyli wiosna meteorologiczna. Przyjmuje się, że rok dzieli się na cztery pory roku, tak. Każdy to wie, że ten rok jest podzielony na cztery pory roku. Jest to wiosna, lato, jesień i zima. I do tych pół roku należą poszczególne no, miesiące. I do miesiące wiosenne to jest marzec, kwiecień i maj. Także praktycznie od 1 marca mamy wiosnę już meteorologiczną. Natomiast jest jeszcze inna wiosna.
Jaka to wiosna?
Wiosna klimatyczna.
A po czym rozpoznać wiosnę klimatyczną?
W tym momencie musimy troszkę popatrzeć na średnie temperatury powietrza. Generalnie rzecz biorąc, tak ściśle, gdybyśmy chcieli określić, kiedy wiosna zaczyna się, to jest to wtedy, kiedy temperatury są powyżej 10 stopni Celsjusza, między 10 a 15 stopni Celsjusza, średnie temperatury dobowe. Bo powyżej 15 stopni Celsjusza pierwsza, to mamy już lato. Natomiast tutaj z tą wiosną to jest jeszcze, no problem się wiąże, bo w Polsce tak wyróżniamy od strony klimatycznej jeszcze dodatkowych kilka pół roku. I to jest na przykład, jeśli mówimy o jesieni, to jest to polecie i na przykład przedzimie. A jeśli mówimy o wiośnie, to mówimy po zimie, czyli jeśli temperatura jest między średnia 0 a 5 stopni Celsjusza, to jest po zimie i mówimy przedwiośnie. No przedwiośnie to jest takie znane określenie, bo po zimie to nie bardzo, ale przedwiośnie znane. I wtedy, kiedy temperaturę między średnią dobową mamy 5 stopni a 10 stopni, to wtedy jest przedwiośnie. Także taka wiosna, że czujemy, że jest ciepło, to w tym momencie średnia temperatura dobowa musi być powyżej 10 stopni, czyli nad ranem temperatury rzędu 6-7 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia powiedzmy około 20, takie maksymalne.
No właśnie, za to ciepło też lubimy wiosnę.
Wiosna to jest moja ulubiona pora roku, dlatego że jest ciepło.
No i można sobie pojeździć na rowerze.
Ja lubię wiosnę, bo mogę nie ubierać kurtek, szalików i czapek.
Jest ciepło, jest bliżej do wakacji.
Rosną kwiaty, przylatują ptaki, śpiewają ptaki, rośliny rozkwitają, przylatują ptaki, zwierzęta często są spotykane i budzą się z snu zimowego.
Jest jeszcze taka wiosna, którą po prostu widać gołym okiem.
I jeśli widzimy, że na drzewach pojawiają się pąki, czyli już niedługo liście powstaną. Jeśli niektóre, na przykład forsycja, krzewy kwitną odpowiednio wcześniej, już zaczynają kwitnąć, to mówimy też o wiośnie. W tym momencie to jest tak zwane fenologiczne określenie wiosny, czyli na podstawie objawów przyrody. Tego, co przyroda, określamy sobie poszczególne daty kwitnienia, czy no, aktywności rozwoju roślin. I tutaj też się dzieli wczesna wiosna i już taka pełna wiosna. I w tym momencie no, widzimy na przykład, że objawem wiosny jest kwitnienie leszczyny, a leszczyna kwitnie już w lutym. Także już i dużo pyłków jest w powietrzu. Potem na przykład kwitną kwiaty różnego rodzaju, na przykład drzewa kwitną też niektóre wczesną wiosną, a na przykład kasztany też z reguły kwitną w maju. Natomiast w tamtym roku był kwiecień bardzo ciepły, był taki ciepły jak przeciętny maj i kwitnienie kasztanów było zdecydowanie wcześniej, bo kasztany kwitły już przy końcu kwietnia. Także, a czasami jest wiosna bardzo późna, bardzo chłodna i kasztany, bzy kwitną dopiero przy końcu maja. Mieliśmy takie sytuacje. Tamten rok był jednym z najcieplejszych, albo najcieplejszy rok w ogóle w okresie pomiarów instrumentalnych i temperatura maja średnia tutaj w Lublinie była nawet na stacji naszej, Placu Litewskim, to były temperatury czerwcowe, czyli rzędu 17-18 stopni, czyli było bardzo ciepło. Natomiast były takie maje, to było na przykład w roku 80, kiedy ta średnia temperatura była maja, była niecałe 9 stopni Celsjusza, czyli bardzo zimno było. Przymrozki pojawiają się także tutaj w naszym rejonie nawet w czerwcu, więc po prostu widać, że wiosna potrafi być kapryśna.
A czy już tę wiosnę widać?
Na pewno możemy zaobserwować, że na niektórych krzewach, bo na drzewach jeszcze tego nie widzimy, ale na niektórych krzewach zaczynają takie malutkie pąki już być i no niewykluczone, że gdy ta temperatura się utrzyma, czyli takie temperatury średniodobowe powyżej 0 stopni Celsjusza, to w najbliższym czasie, no w ciągu powiedzmy 10-12 dni do końca marca, mogą pojawić się już na tych krzewach listki, także na pewno to jest widoczne. Na przykład już sporo wcześniej już było, nawet no, przebiśniegi się pojawiły, mnóstwo ich było i nawet są jeszcze. Natomiast no, przebiśniegi to są akurat rośliny, które są odporne na przymrozki, bo one przez śnieg przechodzą, no, więc po prostu nawet jak jest poniżej zera, to nie ma problemu i one sobie rosną. Jeśli chodzi o drzewa, to na pewno jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast widzimy, że w niektórych miejscach zaczyna się zielenić już trawa. Tam, że gdzie było tak trawa taka szara, często przykryta jakimś brudnym śniegiem albo no coś takiego, to nawet w ogródku meteorologicznym widzimy, że tam, gdzie może jeszcze ta ekspozycja na słońce jest taka dosyć dobra, czyli słońce dobrze ogrzewa ziemię, no to po prostu jest wilgotno dosyć, to widać, że po prostu ta trawa zaczyna już się zielenić. Także to są na razie, no, na tą porę roku na pewno takie wyraźne objawy. Możemy też powiedzieć, że są dni wiosenne. Na przykład takie dni już mieliśmy, gdzie temperatura nawet przekraczała 15 stopni w ogóle maksymalna. W najbliższym okresie, czyli chyba już w niedzielę, takie temperatury też są spodziewane i to może być znowu taki jeden dzień, kiedy my poczujemy, że wiosna już się zbliża. Być może, jak ktoś wyjedzie poza miasto, zobaczy ptaki, które już bociany w marcu przylatują. W zachodniej części Polski już pojawiły się ptaki, które do nas docierają tutaj na wschód Polski później, tak jak na przykład żurawie. To wszystko zależy od temperatury. temperatury i to z reguły tak jest. No, ptaki dziś mają jakieś wewnętrzne mechanizmy, które pozwalają im po prostu przemieszczać się w te miejsca, które są dobre, żeby rozpocząć lęgi czy budować gniazda.
No i w sprawie ptaków mamy właśnie pewien bardzo poważny głos.
Ja chciałam też powiedzieć, że wiosna ma swoje minusy.
Jakie to minusy?
No, na przykład trochę ptaki czasami mogą swoim śpiewem przeszkadzać.
Rano na przykład?
Tak, jak się budzimy i chcemy zasnąć w weekend, to może nas obudzić i przeszkadzać.
Mamy też przysłowia o wiośnie, na przykład o marcu. W marcu jak w garncu. Co to oznacza, jeśli chodzi o pogodę?
Przysłowia to są tak trochę, jak mówią, mądrością narodów. Dlaczego one powstawały przez wiele wieków? To jest doświadczenie ludzi, które jest zamknięte w jednym czy w dwóch zdaniach, takie bardzo wielowiekowe. Coś z prawdy w przysłowiach jest. W marcu jak w garncu, w tym garncu, to ja nie wiem, co się dzieje, ale to pewnie tam chodzi o takie wymieszanie i pewnie coś takiego dynamicznego, ale chodzi na pewno o to, że pogoda w marcu potrafi być już bardzo dynamiczna, czyli są duże ocieplenia, tak czego doświadczamy, są śnieżyce, są silne wiatry, czyli praktycznie taka mieszanka wszelkiej możliwej pogody, także już burze się pojawiły. Także z tej perspektywy tak można powiedzieć, że to jest taka pogoda bardzo, bardzo zróżnicowana, dynamiczna. W marcu to wszystkiego można się spodziewać.
Bądźmy więc gotowi na każdą pogodę w marcu, ale słyszeliście. Pan Grzegorz Kołodziej, nasz pan od pogody, który bada te różne zjawiska, takie jak temperatura, wiatry i chmury, powiedział, że jutro spodziewamy się wiosennych temperatur, tak więc jutro możemy spokojnie wyruszać na poszukiwanie wiosny.
Mądre dzieci.
Grzeczne słówka. Nimi się teraz zajmiemy. Jakie są te grzeczne słówka, waszym zdaniem?
Grzeczne słówka to jest coś takiego, że jak mówimy do kogoś, to nie obrażamy go, ładnie do niego mówimy i w ten sposób on też nas będzie lubił i będą się do nas zwracać grzecznymi słowami.
A jakie to są grzeczne słówka? Wymień kilka.
Proszę, dziękuję i przepraszam.
Grzeczne słówka to zwroty, których używamy, jak coś chcemy podać komuś, jak chcemy kogoś przeprosić i coś o kogoś poprosić.
Językoznawca, czyli naukowiec, który bada język, w tym wypadku język polski, wytłumaczy nam, co to są grzeczne słówka. O to poprosiliśmy panią profesor Małgorzatę Karwatowską z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Słowa grzeczne to takie, które nie ranią, ale są obowiązujące w rozmowach z drugim człowiekiem, w ogóle w kontakcie interpersonalnym z drugim człowiekiem. Są trzy podstawowe słówka: proszę, dziękuję, przepraszam. Ale oczywiście niezbywalnym słowem jest także słowo dzień dobry, do widzenia. I bardzo ważny jest zwrot do adresata. Bo proszę pamiętać, że kiedy mówię dzień dobry Kasiu, dzieci mówią cześć Kasiu, używając imienia tej osoby, wyodrębniamy ją z tła innych ludzi. To jest adresowane wyłącznie do niej. A owo dzień dobry znaczy nic więcej jak życzę ci dobrego dnia. A zatem te trzy, jakby powiedziała, najważniejsze: proszę, dziękuję, przepraszam, ale dla mnie najważniejsze jest słowo przepraszam.
Używamy przepraszam, jak zrobimy coś na przykład złego, na przykład przez nas ktoś się potknie.
No właśnie, a dlaczego to słówko jest najważniejsze?
A to dlatego, że owo przepraszam przywraca dotychczas zaburzone relacje międzyludzkie do właściwej postaci. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy umieli się wzajemnie przeprosić.
Nie zapominamy o tym, że grzeczność to nie tylko słowa, ale też na przykład gesty.
Ta nasza grzeczność nie jest tylko grzecznością werbalną. Verbum to słowo i jest także ta grzeczność wyrażona poprzez słowa i grzeczność pozawerbalna, czyli wyrażana w inny sposób, gestem, mimiką. Jeśli stoję po jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie stoi, powiedzmy Zosia, i ona mnie zna i chce się ze mną przywitać, to nie krzyczy przez całą ulicę dzień dobry, zagłuszając ludzi wokół, ale co zrobi? Skłoni głowę, uśmiechnie się albo pomacha mi ręką. Czyli to jest przywitanie, ale wyrażone bez słów. Na ogół jednak grzeczność łączymy, czyli i słowo, i gesty. Mówię dzień dobry i uśmiecham się dodatkowo, prawda? Czyli połączenie słowa i gestu jest w pełni tym wyrażeniem grzeczności.
To jest właśnie mowa ciała, bo nasze ciało też przekazuje jakieś informacje drugiej osobie.
Bardzo często jest tak, że ktoś mówi: miło mi ciebie widzieć.
No dobrze, a teraz druga wersja.
Miło mi ciebie widzieć.
To posłuchajcie jeszcze raz pierwszej wersji.
Miło mi ciebie widzieć.
I drugiej.
Miło mi ciebie widzieć.
Pierwsza powiedziana bez uśmiechu, ze smutną miną i nawet nieco zaciśniętymi zębami. A w tym drugim przypadku już z uśmiechem i z intonacją, która świadczy o tym, że rzeczywiście cieszymy się na czyjś widok. To teraz zajmijmy się przez chwilę niegrzecznymi słówkami.
Są na przykład przekleństwa. To są słowa, którego możemy zranić czyjeś uczucia. Powinniśmy się starać unikać niegrzecznych słówek.
Częściej, moim zdaniem, używają brzydkich słów dorośli.
Myślę, że dzieci.
Ja myślę, że częściej też dzieci, bo dzieci od dorosłych często słyszą te słowa i ogólnie od wszystkich ludzi i to im się jakby zapisuje w mózgu i dlatego wypowiadają.
Nasz gość, pani profesor, te niegrzeczne słowa nazywa słowami raniącymi.
Ważne jest, żebyśmy nie używali słów raniących. A chodziło mi także o słowa, no jakby tu grzecznie powiedzieć, no właśnie słowa niegrzeczne, czyli wulgaryzmy. Dzieci nie żyją pod kloszem. Mama, tata, babcia, dziadzio tłumaczą, mów dziękuję, proszę, przepraszam. Ale dziecko wychodzi na ulicę i słyszy inne słowa. Ono powinno od początku być uczone tego, że ma prawo wyboru i że będzie wiedziało, który wybór jest właściwy.
A jakie są konsekwencje bycia niegrzecznym? Tak po prostu.
Nie warto być niegrzecznym, bo niegrzecznością niewiele zyskamy. Oczywiście, będąc niegrzecznym, możemy kogoś zastraszyć. Będąc niegrzecznym, możemy komuś naubliżać. Będąc niegrzecznym, możemy zachować się w sposób obsceniczny. I co nam to da? Da nam to tylko tyle, że zostanie do nas przyklejona etykietka gbura, człowieka niewychowanego, a my unikamy etykietek jak ognia. Tych złych na pewno żaden człowiek nie może istnieć w odosobnieniu. My potrzebujemy drugiego człowieka. Jeśli jesteśmy niegrzeczni, tracimy go. Jeśli jesteśmy grzeczni, ten drugi człowiek się na nas otwiera.
Dlaczego warto być grzecznym? Aby to ostatecznie zrozumieć, udajemy się do Paryża. Jest noc.
Pewien pisarz, francuski dramatopisarz, zabłądził w Paryżu. To był wieczór, wszedł w taką niebezpieczną uliczkę, wypadło trzech zbójców i krzyknęli do niego: dawaj kasę! A on wyciągnął kieszenie na zewnątrz, pokazał przekup dłoń i powiedział: szanowni panowie, ja panów bardzo przepraszam, ale dzisiaj tak bardzo się spieszyłem, że nie tylko pieniędzy nie wziąłem ze sobą, ale nawet o zegarku zapomniałem. Jedno jednak mogę panom obiecać. Od tej pory będę tę ulicę polecał wszystkim niesympatycznym dla mnie ludziom. Oczywiście fuję, bo to Oskar o nim mówię, Oskarze fuję. Trochę sobie zakpił z tych złoczyńców, ale fakt, że mówił do nich tak grzecznie, zwracając się: szanowni panowie, był nie tylko nieprzestraszony, ale układny i grzeczny, sprawił, że zbójcy wyprowadzili go do właściwej ulicy. A zatem, czy warto być grzecznym? Nie tylko warto, grzecznym trzeba być, bo tak jak powiedziałam moim dzieciom, Małgorzata Marcjanik stwierdziła kiedyś, że grzeczność, wszystkie formuły grzecznościowe można sprowadzić do trzech słów. Nie wypada nie. Nie wypada nie powiedzieć dzień dobry, jeśli się witamy, nie wypada nie powiedzieć do widzenia, jak się żegnamy. Nie wypada nie przeprosić za nie tak i nie wypada nie podziękować, kiedy ktoś uczynił nam coś dobrego. Czyli grzeczność to taki rodzaj zachowania, którego nie wypada zaniechać. Eurypides powiedział kiedyś, że grzeczność to rodzaj uprzejmości. I to no nie tylko rodzaj. Jednym z synonimów grzeczności jest uprzejmość, prawda? Właśnie. Człowiek uprzejmy, grzeczny jest chętnie widziany w towarzystwie. Ludzie chcą z nim przebywać. człowiek niekulturalny, pozbawiony grzeczności, jest niechętnie widziany, jest otaczany ostracyzmem, ludzie się od niego odsuwają. Ze względu na tę sankcję, prawda, warto grzecznym być na co dzień.
Teraz czas się trochę poruszać. Zapraszamy Was do wspólnego kibicowania i przybicia takiej piątki ze sportem, a także z poważnymi sportowcami. Przedszkoliada to jest wydarzenie, które odbywa się dziś w Lublinie. Co się dzieje podczas tego sportowego, dziecięcego święta? O tym mówi pan Jacek Walicki.
Jest to już cykliczne wydarzenie, bo jesteśmy trzeci raz w Lublinie. Chcemy przedszkolaków nagrodzić za pracę, pokazać rodzicom, czego dzieci się nauczyły, jakie umiejętności sportowe już mają. Chcemy zafundować naszym przedszkolakom wspaniałą sportową przygodę. Często się zdarza, że jest to pierwsza taka duża sportowa impreza w życiu przedszkolaka i chcielibyśmy, aby fajnie ją dzieci wspominały i stajemy na wysokości zadania. Rokrocznie projekt się rozrasta, przychodzi do nas coraz więcej dzieci, a z tym także rodziców. Też rodzice muszą poświęcić swój czas, bo jest to sobota, prawda, zawieźć dziecko, ale robią to coraz chętniej, z czego się coraz bardziej cieszymy. Ta aktywność ruchowa w wieku przedszkolnym i w ogóle później w życiu, to uważamy, że jest bardzo potrzebna.
Jeśli wybierzemy się dziś na to wydarzenie, to co się tam będzie działo? Co zobaczymy?
Mamy 7 stacji. Jest to stacja piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Mamy też stację ogólnorozwojową. 6. stacja to stacja żywieniowa, czyli nie tylko sport, ale również właśnie zdrowe odżywianie. Więc na stacji żywieniowej znajdziemy jabłka, banany, wodę i to samo podczas całego projektu. O tym cały czas informujemy naszych aktywnych przedszkolaków, co jest zdrowe, co jest niezdrowe i jak sportowcy powinni się odżywiać. I 7. stacja to stacja rysowania, stacja artystyczna, czyli rysowania sportowych emocji, bo oprócz tutaj umiejętności sportowych dbamy też o wyobraźnię naszych aktywnych przedszkolaków.
Podczas tej sportowej zabawy jest oczywiście dużo emocji. Jak to wszystko podoba się dzieciom?
Wspaniale. No przede wszystkim rozładowują swoje emocje, których taki przedszkolak ma bardzo dużo, więc sprawia im to ogromną radość. Też mamy dla nich specjalnie przygotowany program z misjami, zaliczeniami różnego typu, więc ta fabularyzacja, o której cały czas wspominam, sprawia, że, no, że jesteśmy ważną częścią, wydaje mi się, w życiu właśnie przedszkolaka. Też zdarza się, że rodzice wykorzystują tutaj sympatię dziecka do naszego projektu. Chciałbym podkreślić, jak bardzo dzieci nas lubią, że jeśli nie zje posiłka albo będzie się źle zachowywało, może to jest lepszy przykład, to nie będzie mogło tutaj w tych zajęciach uczestniczyć.
A co to za historia z tymi misjami, z kangurem?
Jest kangur, który ma swoich zwierzoprzyjaciół. Każdy zwierzoprzyjaciel pochodzi z innego kontynentu. No tutaj przez realizację tego projektu uczymy dzieci też wiedzy o świecie. Jeden zwierzę przyjaciół mówi tylko po angielsku, więc kolejny moment, w którym dzieci oprócz sportu uczą się angielskiego. No i ci zwierzę przyjaciele mają specyficzne dla siebie ruchy. To też wykorzystujemy przy rozgrzewce. A później u każdego zwierzę przyjaciela odbywa się jakaś misja. Jest pewna krzywa wysiłkowa, więc jest misja, później zaliczenie. No każdy zwierzę przyjaciel ma przypisane, tak jak wspomniałem, ruchy i również misję, a dzieciom wiadomo sprawia to radość, bo nie czują, że wykonują ćwiczenia fizyczne, tylko cały czas uczestniczą w wielkiej przygodzie.
Oczywiście zapraszamy dziś do wspólnego kibicowania, a podczas tego wydarzenia będzie można spotkać poważnych sportowych gości.
Tutaj emocje są porównywalne do bardzo ciekawego meczu piłki nożnej, czy siatkówki, czy w ogóle którejś z dyscypliny sportów zespołowych. Wspaniale, rodzice przynoszą wuwuzele, szaliki, dopingują, kibicują. Oczywiście przedszkolaki, ich rodzice, ale i dziadkowie, i osoby z zewnątrz przychodzą, żeby zobaczyć taką wspaniałą rywalizację. No właściwie nie rywalizację, tylko aktywność fizyczną dzieci w wieku przedszkolnym. A maluchy potokiem, to na co warto zwrócić uwagę, na naszej imprezie przychodzą do nas również sportowcy z lokalnych klubów sportowych. Jest to już z niektórymi klubami wieloletnia współpraca z na przykład Tytanii Lublin, czyli futbol amerykański na stacji ogólnorozwojowej, czy AZS UMC z koszykarki na stacji koszykówki, czy na przykład AZS Kul siatkarze na stacji siatkówki. Tu też warto podkreślić, że chcemy pokazywać dzieciom, że nie tylko chłopcy grają w piłkę nożną, tylko że jest to również sport dla dziewczynek. No i pierwszy raz mamy MKS PRB Lublin. U siebie gościmy na imprezie na stacji piłki ręcznej. Są to sportowcy lokalni, ale z sukcesami wielokrotnie międzynarodowymi. Warto podkreślić, że właśnie z MKS-u będziemy mieli bramkarkę, która gra w naszej reprezentacji na bramce. Dużą radość wydaje mi się, że będą miały przedszkolaki rzucające jej gole.
Przedszkoliada dziś w hali Mosir. Pierwsza część tego wydarzenia już się rozpoczęła, a na drugą zapraszamy o godzinie 13. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie przedszkoliada.pl. Dziś już żegnamy się z Wami. Paulina Superczyńska, Jarek Gołofit, Krzysztof Mysiak, Kinga Szymanek. Życzę Wam dobrego dnia. Dziś może sportowych emocji, a jutro może wybierzecie się na spacer, aby poszukiwać pierwszych oznak wiosny. Do usłyszenia już za tydzień.